Jasne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj jestem odrobinkę nie w formie, więc nie będę nadawał tak szybko jak karabin maszynowy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A wstęp z Also Sprach Zaratustra, który bardziej jest Wam znany jako coś, co się pojawiło w Odysei Kosmicznej 2001 Kubricka, ponieważ dziś będziemy sobie lecieli w kosmos. Będziemy w kosmosie, man. Zobaczymy, co tam się dzieje, ponieważ na orbitach dzieje się bardzo wiele i w ostatnich dniach wydarzyło się bardzo dużo i mi się wydaje, że warto o tym wiedzieć, warto sobie o tym przypomnieć. Także warto sobie zaznaczyć, co w najbliższych dniach będzie się działo, a będzie się działo bardzo dużo. Nie tylko w najbliższych dniach, ale też w najbliższych latach, o czym też później, ponieważ pewne decyzje administracyjne w rządzie USA zostały podjęte i których do końca nie rozumiem. No ale zobaczymy co z tego wyniknie. Audycja jest jak najbardziej interaktywna. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, a w międzyczasie mam jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Jedno z ogłoszeń parafialnych to jest to, że dzisiaj o północy startujemy z nową audycją Czasy Ostateczne, audycja Krawca, w której będę miał niechlubny zaszczyt wystąpić również z moją wtrętką, także szykujcie się, moi drodzy. To, że nie ma orgonitów, jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w kompletnej czapie, więc będzie co słuchać dzisiejszego wieczoru, więc zdecydowanie, no właśnie, nie tyle propaganda NASA, bo dzisiaj będziemy bardziej mówić nie tylko bardziej o prywatnych rzeczach i bardziej rzeczach politycznych, a NASA dzisiaj dostanie po dupie administracją Trumpa, ale o tym będzie też w dalszej części programu, mianowicie, słuchajcie, a drugie ogłoszenie duszpasterskie, ponieważ jak się okazuje i do czego mogę się wreszcie przyznać przed wami wszystkimi, jest to, że mieliśmy jednego tajnego sponsora, był nim Jacek Blacha, który od czasu do czasu wspierał również Nocne Radio i który przy okazji wrzucał parę ciekawych tematów do audycji, także teraz może taki konkurs, słuchajcie, zrobimy, zastanówcie się, które tematy były właśnie zarzucone przez Jacka Blachę. Zgaduj, zgadula, moi drodzy. Natomiast Jacek Blacha jest również naszym sponsorem, a tymczasem będziemy powoli przechodzili do dzisiejszego wątku. Nie wiem, czy nie będę kończył jakoś szybciej dzisiaj, bo jak słyszycie, mój głos jest odrobinkę troszkę z innej gęstości, no ale cóż, czasami bywa tak. Oczywiście, jeżeli mówimy o najnowszych rzeczach, które się dzieją gdzieś na orbicie okołoziemskiej, nie sposób wspomnieć o ostatnich wyczynach SpaceX, czyli Space Exploration, które strzela tymi rakietami w kosmos i podobno zgubiło jedną satelitę Zoomę i w ogóle było to coś bardzo dziwnego. Nie wiem w ogóle, czy spotkaliście się z tą historią, że podczas ostatniego startu rakiety Falcon 9, który wynosił na orbitę satelity Zuma, o których tak naprawdę nikt kompletnie nie wie. Po ostatnim starcie okazało się, że nawet wszyscy astronomowie, amatorzy nie byli w stanie wychwycić tych satelit. Natomiast firma SpaceX stwierdziła, że tak, że słuchajcie, że poszło, że się udało, że wszystko poszło bardzo w porządku. A i tutaj jeszcze mi sufler podpowiada z budki suflera, że w strefie premium nowa długa audycja, najgłupsze teorie spiskowe można wspomnieć pod koniec audycji. Okej, od takich rzeczy zaczynaj. Tak, także zapraszam do strefy premium, zapraszam do sponsorowania na Patronite, ponieważ właśnie Patronite da wam wstęp do strefy premium. Link znajduje się w widżecie na stronie głównej Nocnego Radia. Zapraszamy was do wsparcia i odwdzięczamy się jak tylko możemy. Zatem tak, moi kochani, będziemy powoli przechodzić do tematu. Nie wiem, czy w ogóle mogę zdradzić, w jakim składzie będzie dzisiejsze czasy ostateczne o północy, zamiast teorii chaosu, moi drodzy, ponieważ nie będzie jej dzisiaj, ale to niech mi tutaj sufler szepnie, to może coś zdradzę, może czegoś nie zdradzę. I tak więc bardzo, bardzo mało na ten temat, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Przede wszystkim to, co jest tak, mogę zdradzić, że w czasach ostatecznych pojawi się krawiec jako główny krawiec, pojawia się ja i pojawi się Byte Eater i będziemy sobie rozmawiali o chorobach czasu ostatecznego, o czymś, co może wytrzebić naszą cywilizację. Jako że kompletnie nie byliśmy w kontakcie, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego własnego podejścia do tychże tematów, moi drodzy, to może wyjść naprawdę bardzo ciekawa i bardzo gorąca dyskusja. Aż sam jestem ciekaw, co chłopaki przygotowali, i to może być najlepsza teoria chaosu. To będą najlepsze czasy ostateczne w historii. To będzie najlepsza audycja pod tytułem Czasy Ostateczne, jaka kiedykolwiek powstała w Nocnym Radiu. To mogę wam zagwarantować. Pod tym się mogę podpisać, tego jestem całkowicie pewien. To jest w stu procentach pewne. Czy Jezus pojawi się w czasach ostatecznych? No jak zadzwoni, to się pewnie pojawi. No ale zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Ja tymczasem z wami przybiegam z tematami, ponieważ zdarzyło się parę różnych dziwnych rzeczy. Mianowicie właśnie, po pierwsze satelita Zuma. Satelity Zuma, które były wystrzeliwane już od jakiegoś czasu przez firmę SpaceX, które... No właśnie, o których kompletnie nic nie wiemy. Nie wiemy, kto za tym do końca stoi, nie wiemy, jak one wyglądają, nie wiemy, co one robią i nie wiemy, po co one tak w zasadzie tam są. I co jest bardzo zjawiskowe, że właśnie astronomowie przy użyciu swoich domowych teleskopów nie byli w stanie wychwycić, żeby coś tam się z tego górnego członu rakiety Falcon 9 oderwało. Okazuje się, że jest to prawdopodobnie pokłosie jeszcze programu z lat 70., gdzie satelity były konstruowane w ten sposób, żeby nie były widoczne przy użyciu właśnie takiego amatorskiego sprzętu. Więc wygląda na to, że misja zakończyła się całkowitym sukcesem, co zresztą potwierdził Elon Musk. Tak, ten sam Elon Musk, który sprzedaje miotacze ognia, także no nie wiem, może to pomińmy, ale wygląda na to, że coś się faktycznie stało i całość się udało. Natomiast no właśnie, bo tutaj mamy jeszcze jeden bardzo poważny problem, bo my tutaj sobie możemy dużo gadać na temat rakiet SpaceX, które one sobie naprawdę sporo latają w ostatnim czasie, ale już tutaj patrzę. Tak, i mamy jeszcze z istotnych rzeczy, i to się będzie działo bardzo niedługo, 6 lutego zostanie wystrzelony Falcon Heavy, czyli tak naprawdę 3 rakiety Falcon 9 zlepione w jeden kawałek, które mają wynieść na orbitę marsjańską samochód Tesla, który będzie grał piosenkę Space Oddity Davida Bowiego. Ale oprócz tego 25 stycznia 2018 roku wystrzelona została rakieta Ariane, która miała, nie wiem, nie mam tutaj pod ręką, co ona miała do zrobienia, natomiast okazało się, że owa rakieta straciła całkowicie telemetrię po tym, jak odłączył się od niej pierwszy człon, co spowodowało mniej więcej tyle, że była uważana za kompletnie straconą, że misja została całkowicie zawalona i dopiero po kilku dniach okazało się, że udało się nawiązać kontakt z payloadem, z zawartością tej rakiety, tym, co miało się trafić na orbitę, więc na szczęście w tym przypadku jedyne, co zawiodło, to właśnie przekazywanie sygnału albo sama telemetria, co też jest dość ciekawe, ponieważ oczywiście jesteśmy w ciągłej łączności, ilekroć coś próbujemy wywalić na orbitę, ilekroć coś próbujemy właśnie tam wystrzelić, to cały czas mamy informacje, z jaką prędkością, pod jakim nachylaniem i tak dalej to leci, i tak żeby to, kurczę, jakoś trochę kontrolować i reagować, jeżeli by się stał jakiś, nie wiem, nagły, dziwny powiew wiatru, bo zdajcie sobie sprawę, że wiatry na szczególnie wysokich, na szczególnie dużych wysokościach mogą sięgać nawet kilkuset kilometrów na godzinę i mogą w bardzo dużym stopniu zaburzyć trajektorię rakiety. Okazało się jednak, że Ariane 5, mimo tego, że straciła jakikolwiek kontakt z Ziemią, była w stanie wykonać swoją misję od początku do końca całkowicie prawidłowo i dostarczyć ładunek na orbitę. Jestem ciekaw, co się stało z tymi wszystkimi śmieciami, które, czy one się poprawnie tam odłączyły, czy one spłonęły w atmosferze, czy komuś przypadkiem nie spadły do ogródka, bo i takie rzeczy się w historii zdarzały. No ale na ten moment wiemy, okazuje się, że nic się nie stało, utracono łączność, ale satelity są na właściwych orbitach i działają. I tutaj też taka notka, że współcześnie, jeżeli coś jest wystrzeliwane, to bardzo rzadko jest wystrzeliwany tylko jeden obiekt. Zazwyczaj jest to cała paczka tych obiektów, które później, jeżeli osiągną odpowiednią wysokość, przejmują własnymi silnikami jakieś swoje i robią swoje manewry i dzięki temu są w stanie się z takiego kosmicznego busa rozpierzchnąć i zacząć kręcić się po naszej orbicie, tak jak Pan Bóg przykazał. I żeby było śmieszniej jeszcze z takich ciężkich ciekawostek, furiat wkleja, że niezwykła metalowa sfera spadła na pole w Peru. No nie zdziwiłbym się, jeżeli to były resztki drugiego członu rakiety SpaceX. Jeszcze wracając do tematu Ariane, tylko sobie jeszcze tutaj otworzę. Symulacje wskazują na to, że drugi stopień źle ustawił się w przestrzeni. Spowodowało to zakrzywianie, odejście od planowanej trajektorii, a to spowodowało, że kierunkowe anteny stacji odbiorczych straciły kontakt z drugim stopniem, czyli po prostu były wycelowane w złe miejsce w niebie, czyli całość się zwyczajnie odwróciła, a że anteny były tylko z jednej strony, nie były w stanie nawiązać kontaktu dalej, co nie zmienia faktu, że jednak misja zakończyła się sukcesem, o czym, no, biorąc pod uwagę bardzo bolesną, bardzo krwawą, pełną brutalnych eksplozji historię wszystkich lotów kosmicznych, jest to coś bardzo, bardzo, bardzo istotnego. Jednakże satelity, jak teraz czytam z najnowszych doniesień, satelity nie są na właściwych orbitach, one są na orbitach geostacjonarnych, natomiast nie do końca tam, gdzie powinny być. Jeden z tych satelit SES-14 najprawdopodobniej uda się uratować ze względu na to, że ma całkiem fajny napęd jonowy i na tyle duże zapasy ksenonu, że raczej nie będzie problemu, by dotarł we właściwe miejsce do orbity. Natomiast zajmie to dość dużo czasu. Drugi satelita zaś, Aljach-3, Allahu Akbar, niestety ma konwencjonalny napęd na hydrazynę i nie jest jasne, czy ma wystarczające paliwa, żeby skorygować złą orbitę, na której się znalazł. I Cały ten start był stosunkowo nietypowy, ponieważ planowano dostarczyć satelitę na orbitę supersynchroniczną na 9000 km wyżej niż zwykła, na którą Ariane zwykle dostarcza satelity lecące na geostacjonarną. I oczywiście od razu zachodzi pytanie, czyżby ktoś zapomniał zmienić jakiś parametr i dlatego drugi stopień wysłał satelity na jakąś niewłaściwą orbitę? No tutaj można wspomnieć właśnie legendarną historię uzarania rakiet Ariane 5. Kiedy to pierwszy start się skończył kompletną katastrofą, ponieważ oprogramowanie do tej rakiety było pisane zarówno w Europie, jak i bodajże w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeżeli chodzi o wysokość rakiety, jedni myśleli, że mówimy o metrach, drudzy myśleli, że mówimy o stopach, no i niestety, kiedy to wszystko złączono do kupy, okazało się, że ta rakieta nie ma najmniejszego sensu, nie ma najmniejszej szansy zadziałania. Tak, i mamy informację też, że ten pierwszy satelita z silnikami jonowymi trafi na zaplanowane miejsce na orbicie geostacjonarnej 4 tygodnie później niż się spodziewano, więc nie był to bardzo nieudany start, natomiast faktycznie coś stracono. Także cóż, także niestety takie rzeczy będą się zdarzały, a jeszcze z takich rzeczy niezwiązanych ze SpaceX i niezwiązanych z innymi prywatnymi firmami, które teraz zaczynają powoli podbijać kosmos, to należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Donald Trump, mój ukochany, wydał dekret, że w roku 2025 wstrzymuje budżetowanie NASA na kosmiczną, na międzynarodową stację kosmiczną. Co to mniej więcej oznacza? Słuchajcie, stacje kosmiczne są naprawdę fajne. Pierwsza taka konkretna stacja kosmiczna, Space Lab, pozwoliła, która była naprawdę kompletną klapą, która, no, nie powiem, że nie powinna się zdarzyć, ale skoro już się zdarzyła, była kompletnie nieprzemyślana, no ale to jest tak troszkę jak idziemy po prostu w jakieś nieznane miejsce, jak bawimy się w konkwistadorów i nie do końca wiemy, co tam nam będzie działało. No i jeżeli wystrzeliliśmy ludzi, którzy tam pomieszkiwali kilkadziesiąt dni w tej stacji kosmicznej, którzy strasznie w ogóle się opierdzielali w tej stacji kosmicznej, gdzie ciężko było nawiązać z nimi jakikolwiek kontakt, już w ciągu pierwszych kilku tygodni udało im się przewidzieć takie rzeczy jak lawiny śnieżne w Alpach, coś takiego jak wybuch wulkanu w Meksyku. Na długo przed tym, nim na Ziemi pojawiły się jakieś odczyty, a to tylko i wyłącznie dzięki odpowiednim czujnikom, dzięki podczerwieni, dzięki skanowaniu termicznemu. Takie rzeczy były możliwe. Oczywiście współcześnie możemy to zastąpić robotami, no i tutaj możemy się zastanowić też, jaka jest zasadność używania współcześnie człowieka na orbicie, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne dla zdrowia, co jest bardzo kosztowne, no bo nie oszukujmy się, nawet taki ważący 60 kg człowiek kontra 60 kg sprzętu, no to sprzęt będzie potrafił odrobinkę więcej czegoś takiego zrobić, no i oczywiście sprzęt nie potrzebuje czegoś takiego jak podtrzymywanie życia, toalety, powietrze i inne cuda, co sprawia, że faktycznie można tutaj zacząć się zastanawiać, czy ma to sens. Natomiast jeden fundamentalny sens, jaki widzę i który już był wdrażany, który był powoli badany już w zeszłym roku przez Międzynarodową Stację Kosmiczną, to jest wpływ nieważkości na organizm ludzki. I wystarczył jeden rok, był taki projekt w zeszłym roku właśnie, gdzie jeden z kosmonautów spędził okrągły rok na stacji kosmicznej. Astronauta, który miał swoją drogą brata bliźniaka i później porównano jego zdrowie z bratem bliźniakiem. No i okazało się, że już zaledwie rok wystarczył żeby tutaj stało się coś bardzo dziwnego z tym człowiekiem, żeby tutaj naprawdę zaczął ciężko chorować, żeby się pojawiła osteoporoza, żeby się pojawiły problemy z oddychaniem, żeby się pojawiły nieodwracalne zmiany w układzie mięśniowym, których nie do końca idzie podregulować, co niestety odrobinkę prawdopodobnie odłoży nam start na Marsa, skolonizowany, to znaczy z ludźmi na pokładzie start na Marsa, ponieważ wtedy, kiedy będziemy musieli spędzić naprawdę kawał ciężkiego czasu w statku pozbawionym grawitacji, no to jednak ci ludzie, kiedy na tego Marsa wreszcie dolecą, to oni będą co najwyżej mogli sobie usiąść na wózku inwalidzkim i nic z tego praktycznego, koniec końców, nie będzie. Więc tutaj być może wchodzimy w erę czegoś takiego jak właśnie jakieś takie filmowe próby zrobienia sztucznej grawitacji, jakie pamiętacie z filmu Odyseja Kosmiczna 2001, czy czymś w tym stylu, gdzie wykorzystuje się siłę odśrodkową tylko po to, żeby docisnąć nas odrobinkę do gleby. No oczywiście, słuchajcie, oczywiście są pewne ćwiczenia, są specjalne pasy, które nas przyciągają do Ziemi i my wtedy biegniemy sobie po takiej bieżni i pilnujemy, żeby nam tkanka mięśniowa nie zanikła. No ale nawet jeżeli będziemy trenowali tak poprzez 2 godziny dziennie, to jak to ma się do 24 godzin dziennie, gdzie poddajemy się i cały czas walczymy z tą nieszczęsną grawitacją, która nas przyciąga do Ziemi. Więc to pokazuje dość dużo i nie wiem tutaj, nie sądzę, nie wydaje mi się. To znaczy tak, oczywiście niektóre eksperymenty przeprowadzane na ISS są jak najbardziej dziwne i wręcz groteskowe. Między innymi jeden z takich eksperymentów, o którym niedawno czytałem, to było to, w jaki sposób będą się rozchodziły korzenie drzewa, korzenie roślin w próżni. Okej, no fajnie to wiedzieć, tak? Tylko nie do końca ma to jakiekolwiek znaczenie. Przepraszam, że tak się co chwilkę wyciszam, ale mam odrobinkę niesprawny głos dzisiaj, także musicie mi, moi drodzy, wybaczyć. A jeżeli chcecie się pokłócić na temat tego, czy istnieje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to zapraszam was do zadzwonienia. Nocne radio, Skype, nocne radio. Jak najbardziej jestem tutaj otwarty na wasze głosy, na wszelką krytykę. Natomiast problem w tym, że stację kosmiczną można zobaczyć gołym okiem, tylko musimy sobie pójść gdzieś poza miasto, gdzieś, gdzie jest najbardziej ciemno i jest, można sobie, nie wiem, na telefon ściągnąć jakąś aplikację, która pokazuje nam, gdzie te wszystkie obiekty są, no i może się okazać i poleci taka, to będzie najjaśniejsza gwiazdka na naszych niebiosach. Jeżeli sobie weźmiemy lunetę lub jeżeli weźmiemy sobie jakąś bardzo jakiejś takiej średniej, słabej klasy teleskop, nawet uda nam się zobaczyć coś takiego jak panele słoneczne, jak jakieś statki, które przy tym dokują, czy to Dragony, czy to Sojuzy, będzie to dostrzegalne gołym okiem i sam coś takiego widziałem, więc no powiem tak, rozumiem, że oczywiście to może być fake, natomiast widziałem to na własne oczy, wy też możecie zobaczyć to na własne oczy, więc cóż. Ale jak się nie zgadzacie, ale furiat, nie wklejaj mi tutaj foliarskich filmików. No naprawdę, każdy głupi może zrobić taki filmik. A tymczasem na antenie witamy profesora Leniucha, tutaj troszkę pomoże mi odciążyć głos. Witam cię, profesorze.
Cześć, potrzeba, witam was, słuchacze Nocnego Radia. Tak, właśnie po to zadzwoniłem, żebyś miał tą chwilę przerwy na regenerację głosu. Słuchaj, tak, właśnie o tej stacji międzynarodowej chciałem powiedzieć, bo już na czacie pojawił się tam nasz kochany furiat, który twierdzi, że nagrywane jest to w basenie, ludzie latają na sznorkach na sali gimnastycznej. I nie wiem, czy zdążyłeś tam powiedzieć o tym, są aplikacje na Androida, gdzie można sobie łatwo ściągnąć. Niektóre są darmowe, czasem warto zapłacić, chyba ja za moim domeniem euraka, żeby się pozbyć tych reklam. No i co? I dzięki takiej aplikacji po włączeniu możemy się zlokalizować jakby geograficznie tam telefonem. No i dostajemy czasy, kiedy na naszym niebie, znaczy dni i godziny, znaczy, kiedy na naszym niebie.
Wiesz co, aplikacja, którą miałem, nie mam jej teraz u siebie, to nie pomnę jej nazwy, natomiast działała nie na zasadzie rozszerzonej rzeczywistości, czyli w momencie, kiedy kierowałeś swój telefon na niebiosa i to wtedy ci pokazywało, że tutaj się możesz spodziewać stacji kosmicznej, nie? I tak sobie odsuwasz ten telefon i patrzysz i jest, i gwiazdka, nie? I ta gwiazdka leci, a inne gwiazdki nie lecą, a ta gwiazdka leci, bo to jest naprawdę zajebiście najjaśniejszy obiekt na niebie.
Tak, potwierdzam. Ja często sam obserwuję. Ja używam aplikacji, właśnie specjalnie zieram teraz do telefonu, żeby wam powiedzieć. Ona się nazywa ISS Detektor. Jest w wersji darmowej, z jakimś banerem irytującym na dole, a naprawdę za chyba euraka można kupić wersję bez banerka. No i ta aplikacja, tak jak mówisz, ona pokazuje troszkę na innej zasadzie. Chyba się ktoś próbował do nas do...
Tak, Max się tutaj pojawił.
Cześć, Maxie. No, cześć. I ta aplikacja, można sobie ustawić tam współrzędne swoje i momentalnie dostajemy informacje. Ona też pokazuje, w której pozycji, gdzie dokładnie teraz ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest.
Tak, ja to tutaj jeszcze...
Ciężko się kłócić z faktem czegoś, co jest naocznie widoczne, że tego nie ma, prawda?
Jeszcze się tylko odniosę do czata, bo tutaj wystarczy obejrzeć i zobaczyć, jak dziennikarze kłamią, że coś tutaj, że robią, że tam w basenach i tak dalej. Oczywiście, że robią w basenach na Ziemi, bo oni się w ten sposób uczą, ponieważ bycie w basenie jest najbliższym czymś nieważkości, co możemy uchwycić na Ziemi. Możemy oczywiście skorzystać z samolotu, który nazywa się swoją drogą Vomit Comet.
Ciekawa nazwa.
Tak, i który to właśnie używa, lata po takiej sinusoidzie, także bardzo w górę i potem bardzo w dół, także nie ma tam grawitacji, tylko że tej grawitacji tam nie ma przez 20 sekund, więc jeżeli miałbyś przetestować taki EVA, czyli wyjście, wiesz, w skafandrze i naprawę czegoś, co ci zajmie 6 godzin, dajmy na to, no to wtedy te 20 sekund nie bardzo ma sens. A jeszcze wam ciekawostkę sprzedam, że przy użyciu Vomit Comet nagrano film Apollo 13. I wszystkie te sceny, które były kręcone w nieważkości, były kręcone właśnie w samolocie, dlatego ta nieważkość wygląda tak bardzo dobrze. A tymczasem witamy na antenie Maxa.
No tak nie kurde.
Halo, Max się coś cierwie. O, no.
Halo. Tak. Cierwie po...
Albo im nie rwie, czekajcie.
No nie, że... to...
Moment, zobaczę na odsłuchu, czy jestem.
To ile razy... Ile razy, pomyślcie sobie. Trzeba zrobić taki lot. To są dopiero jajca, no i...
Koszty są przeogromne w takiego przedsięwzięcia, także...
Ale film też był jakiś tam dość no, uznawany za jednym z tam lepszych, tak? No, ogólnie fajna historia. Ogólnie też zadzwoniłem na chwileczkę, żeby tutaj powiedzieć dobry wieczór. Dobra, jestem zagarnię. No. A że jestem fanem astronomii, no to myślę, że...
Jeśli jesteś fanem astronomii, to powiedz mi, jakiej używasz aplikacji do wyszukiwania ISS na niebie?
Żadnej,
bo okej. On
mieszka gdzieś tam wśród Wikingów północy, on wiesz, spojrzy na niebo i już widzi.
Aha, no tak.
Dokładnie. Czeko, ja mam tutaj rewontulet, czyli... czekaj, jak to jest po polsku? Zorzę polarną.
Aha. No, to możesz zrobić kiedyś fotki i wrzucić nam tutaj na nocne radio.
To nie zorza polarna, to chemtrails.
Ej, właśnie, potrzeba dostać ode mnie ten link z chemtrails i właśnie tym eksperymentem ND Max. który prowadzi NASA, by the way, tak a propos właśnie astronomicznie. Także polecam zapoznać się z tym tematem.
Nie wiem, czy dostałem, natomiast jeżeli chodzi o chemtrails, to od razu sobie pozwolę na szybko zdebankować, bo tam było coś takiego, że jakiś oficjel NASA czy CIA się przyznał do tego, że faktycznie coś tam rozpylają i była bardzo zręcznie wycięta wypowiedź, jak się okazuje, bo potem sobie obejrzałem całą tą wypowiedź, bo fragment, który jest pokazywany przez foliarzy, mówi, że no tak, no i to tutaj lata i rozpyla aerozole. Natomiast ten projekt jest zapisany na 2022, on się jeszcze nie zaczął.
No, wiesz co, nie, miałem na myśli tak, to long story short. Jest taki nowy program prowadzony przez NASA i on nazywa się ND-Max Mission, dlatego tak się nim zainteresowałem, Max Mission. I to jest nowa misja badawcza NASA, która sprawdza, to po prostu jest latanie za samolotami, tak? I sprawdzanie po prostu jak, z czego jest złożony, z czego są złożone te pasy właśnie, które, czyli właśnie te trails.
Chyba żartujesz teraz, powiedz mi, że żartujesz.
Nie, poważnie nie. No teraz normalnie NASA to robi i będzie badać to, tak? Więc po prostu kogoś, kogo podejrzewało się o robienie chemtrailsów, tak naprawdę sprawdza ich skład i będą sprawdzać, jak to będzie wpływało na
wiesz, sceptykom i tak nie wytłumaczysz, będą twierdzili później, że to NASA zostało przekupione i że...
Jest, ale wiesz, gdzie ja mam sceptyków? Ja
no to właśnie, mając sceptyków, dokładnie tam nie potrzeba udowadniać, że się nie jest, wiesz, wielbłądem.
To znaczy
no, ale
mi się...
Spoko, to nie jest, nie jest udowadnianie, to jest po prostu przekazywanie informacji, tak?
To znaczy, wiecie, mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, że oni tutaj próbują udowodnić nie wiem, zdebankować chemtrails czy coś takiego. Bardziej mi się wydaje, że ten pomysł ma na celu sprawdzenie faktycznie, jak te spaliny na takiej, jak te smugi i tak dalej, w jaki sposób one wpływają na środowisko na takiej wysokości, bo de facto nikt tego nie zbadał, tak? Bo tak, sobie latamy i tak dalej, no możemy sobie założyć sondę do samochodu i się przejechać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Pozdrawiamy Volkswagena.
Dokładnie miałem to dodać.
natomiast no tutaj wiecie, no tutaj to no nikt... Ciężar dowodu leży po stronie innej, tak? NASA nie musi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, tak jak właśnie profesor Leniuch zauważyłeś, to ktoś inny musi sprawdzić, wiesz, wziąć i tak dalej, nawet zrobić kampanię crowdfundingową. A swoją drogą, w zeszłym tygodniu właśnie był dość ciekawy news odnośnie troszkę niższej skali, gdzie w Katowicach Straż Miejska zakupiła drona i tym dronem latała nad kominami, żeby sprawdzić, czy ludzie palą gównem, czy palą faktycznymi rzeczami opałowymi i już pierwsze mandaty za to zostały wystawione.
O, jak chyba pięknie! Och, miód na moje serce.
Czyli patolka została po prostu zniszczona i zdewaluowana.
Wiecie co, ja wam powiem, ja swego czasu wpadłem na pomysł, taki mieliśmy tutaj na osiedlu takiego klienta, który palił w piecu jakimiś plastikami, gumą, wpadłem na pomysł. No, może nie jest to miejsce dobre na antenie, żeby po prostu za pomocą drona położyć do góry nogami wiadro na kominie, żeby mu się to cofnęło i żeby poczuł to, co my. No ale powiem ci, byłem bardzo blisko, ale jednak załatwiłem tą sprawę w inny sposób, już nie ma tego problemu, ale...
I taka
ale
jest to... moja linia obrony, panie prokuratorze. To wiadro, to tam później tak te wichury były, jak te orkany tam z nad oceanu przyszły, to one tam to wiadro
wpadły.
Położyły.
Tak,
panie,
dokładnie.
Samo się zrobiło, panie.
Samo się zrobiło. Farciarz ma szczęście, bo jeszcze radio, te wiadro się mu zrobiło na dachu.
Tak. Radio mu się dostał zrobiło wiadro na dachu.
Wiadro gratis. No. A też w takiej sytuacji, no to tak naprawdę nie wiem, czy kampania społeczna akurat chcą dobrze, tak? Nie wiem, czy tam rządzący, czy ktokolwiek, whatever. Ale widziałem te reklamy, które są zajebiste, tylko to jest znowu mówienie inteligencji. No to przecież oni nie będą.
Właśnie.
To samo jak...
Czekajcie, bo coś mnie chyba znowu rwie.
Nie wiem.
A nie wiem, bo jestem podpięty do najlepszej sieci, jaką mam, a mi się strasznie wlecze.
Czy podasz...
Poczekajcie chwilkę.
Tak.
Ty włącz po prostu, a my jesteś.
Moment. Tutaj no. Zrobię sobie inną konstrukcję.
Zabrzmieć, to... ale zniżyć się do ich poziomu. Powiedzieć im, co trzeba.
Poczekajcie chwilkę. Poczekajcie chwilkę, bo na chwilkę spadliśmy. Mieliśmy jakąś 24-sekundową przerwę, mam tutaj taką antenę dodatkową i sobie ją przełożyłem hen wysoko. Mam nadzieję, że to coś zrobi, natomiast na nagraniu będzie wszystko okej.
Okay. Spoko, teraz się słychać dobrze, także ten... Patrz na czat, gdy będę pisał, że cierwię, to znaczy, że cierwię. Znaczy na czat tutaj, gdzie jesteśmy na Skype'ie.
Okej.
Okay. Teraz jest w porządku. Tak, Max, masz rację. Często trzeba mówić do ludzi ich językiem, tylko problem jest z tym, kiedy trafiasz na takiego, wiesz, jakiegoś Janusza, który na dzień dobry, wiesz, pokazuje ci pięści i pokazuje, gdzie masz sobie szybko pobiegnąć, prawda? To wtedy nie ma sensu, bo na co narażać uzębienie i całą resztę, zwłaszcza, że z agresywnym, pijanym Polakiem możesz nie wygrać w tym przypadku, prawda? A kwestia mandatu z urzędu, którym jest zagrożony, dużo szybciej działa.
Znaczy, tak, dokładnie dlatego. Oczywiście to jest też taka wewnętrzna walka, typu wiesz na przykład, czy kapować kogoś, no bo
nie wiesz co, to nie jest wewnętrzna strony, walka. Wiesz co, dajesz.
Z drugiej strony po prostu najlepiej... Jak już tam rządzący, po prostu osoby odpowiedzialne za administrację, no po prostu będą sprawdzać, kto robi co albo kto pali czym, tak?
Ale
moim zdaniem najlepiej badać po prostu osad z tego, z komina i tyle.
Tylko słuchaj, Max, w tym przypadku to była sytuacja, nie wiem, sprzed miesiąca, może półtorej. Wychodzę sobie jak to z Luną na spacer wieczorny, 23. Człowieku, komin się im palił, rozumiesz to? Komin się im palił, był tak zatkany tymi paprochami tej gumy, tego plastiku, że normalnie aż żarzył się na pomarańczowo, iskry szczelały dookoła. Smród jak cholera, wiesz co? Ja ci powiem tak, ja nie mam...
Granat wrzuć do komina, to im tak. Zrobisz tak naprawdę.
Ja nie mam obiekcji przed tym, wiesz, bo co innego jest donosić na jakiegoś tam sąsiada, czy na kogokolwiek o jakąś pierdołę, nie? Tylko dlatego, że masz taką fanaberię, ale w momencie, kiedy ty się autentycznie nie możesz wyjść na spacer, czy przewietrzyć sypialni przed snem, bo smród jest niemiłosierny i to robi jedna rodzina na całe osiedle, no to w tym momencie telefon do Wydziału Środowiska działa cuda, uwierz mi.
No, fajnie.
Ale wiesz co, Irlandia jest o tyle ciekawym krajem, że wykonałem taki telefon, tyle tylko, że nie anonimowo. To się przyznaję od razu. Zadzwoniłem, powiedziałem, gdzie mieszkam, imię, nazwisko, na dzień dobry poprosiłem, żeby mnie spisali i powiedziałem, w czym jest problem. Babka powiedziała, że wysyłają do nich list, w ogóle podziękowała za zgłoszenie, powiedziała, że to jest duży problem, że nie wolno palić nawet tym węglem takim, powinno się palić tym bezdymnym jakby. No i powiedziała,
jest
że...
Jest tylko jak bezdymny węgiel?
Tak, jest taki mniej kopcący, że tak powiem. I słuchaj,
po
jest
prostu
taka sprawa,
tak, że masz tam odciągnięty cały syf.
No i babka mówi tak, wyślemy do nich list, i proszę dać znać w ciągu tam tygodnia, czy dwóch, czy jeżeli problem nie zniknął. Ja się tylko zastanawiam, jaką kwotę wpisała na potencjalnym mandacie, bo po prostu oni wysyłają w Irlandii najpierw ostrzeżenie, że jak się nie poprawisz, to dostaniesz karę. Ciekawe jestem, jaka była wysokość kary, bo jeszcze w sumie tego samego tygodnia już zaczęli palić torfem normalnie. Da ja radę? I co? I nagle na osiedlu nie śmierdzi? A powiedz mi, dlaczego ja mam narażać się na raka tylko dlatego, że nie wypada zadzwonić i komuś powiedzieć albo zwrócić uwagi? A wiesz, ja też nie będę narażał swoich zębów. Od tego są służby, żeby po zgłoszeniu się tym zajęły, prawda?
Ale jeszcze no, wracając do służb, to też nie jest tak, że mamy tutaj tylko kija w postaci drona w Katowicach. Mamy także marchewkę, ponieważ mamy programy dofinansowania do kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach. I na przykład w takim Bytomiu mamy zwrot 70% kosztów kwalifikowanych, w Gdańsku mamy 100%, w Jeleniej Górze 50%, w Kielcach 50%, w Krakowie 80%, w Łodzi 75%, w Warszawie 75%, we Wrocławiu 70%, w Zakopanem 350 zł za każdy kilowat mocy.
Wow, no świetnie brzmi.
I dostajesz po prostu Panowie, to z budżetu, tak? Kupujesz sobie piec ekologiczny, idziesz, za który zapłaciłeś tam 4 czy 5 tysięcy, idziesz do urzędu, pach, no i dostajesz 4 kafle do ręki.
No. Pach.
Pach i 4 kafle
pach,
do ręki.
Pach i 4 kafle masz w ręce i płacisz rachunek.
4 piece kaflowe. Jeszcze się wbiję, bo muszę się z wami pożegnać, bo... Lecę spać, ale będę sobie was odsłuchiwał do... Więc możecie swoje seksowne głoski po prostu jeszcze podszarpnąć lekko, bo będę was sobie słuchał do mojego łóżka. To... Ale pamiętamy to... ręce na kołderce.
Dobrej nocki, Maksiu.
Trzymaj się i do usłyszenia.
O, Etam chce nam zeszczelić dobrego drona w Krakowie. Etam, niech cię wiatrówka broni. Nie waż się. Także ten. Co tam potrzeba jeszcze?
Z innych newsów ostatnio sobie czytałem, że Polska ma swoje terytoria w przestrzeni kosmicznej, bo tak sobie ostatnio trafiłem na bloga Prawo i Kosmos i mamy dedykowane dla nas polskie pozycje na orbicie geostacjonarnej i ich przeznaczenie. Polska uzyskała prawo do używania i czerpania pożytków z dwóch pozycji na orbicie geostacjonarnej na mocy światowych konferencji radiokomunikacyjnych. Pierwsza znajduje się w jednym miejscu, bo tutaj mam rysunki, to nawet nie wiem, gdzie to jest.
Mógłbyś to wrzucić na czata, byłoby fajnie.
Okej, już tutaj wrzucam, moment, wrzucę w ogóle całego linka do tego bloga, to sobie sami zobaczycie, bo to faktycznie, wiesz, jest to, kosmos jest taką, można powiedzieć, ziemią niczyją i kto pierwszy, ten lepszy, natomiast jest to o tyle fajnie, że faktycznie nikt nie patrzy na to, czy my mamy jakieś tutaj podstawy do tego, żeby, czy mamy w ogóle czymkolwiek to wystrzelić. Co prawda mamy oczywiście polskie satelity i jest ich kilka, natomiast mamy też swoje terytorium w przestrzeni kosmicznej. Także to
zawsze.
Nie jest to aż taka wolna Amerykanka, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać. Trzyma się to jak najbardziej kupy. A tutaj jeszcze w ramach kolejnego wątku chciałbym wam, jeszcze wracając do SpaceX i Falcon Heavy, bo mam tutaj nagranie z testu statycznego. Test statyczny polega na tym, że zasadniczo odpalamy silniki mniej więcej na około sekundy, sprawdzamy, oczywiście trzymając całą rakietę w ryzach, no i sprawdzamy, czy te silniki się poprawnie odpalą i czy te silniki poprawnie zgasną. Ty tego, profesorze, nie będziesz co prawda słyszał, natomiast ja tutaj puszczę sampla dla słuchaczy.
No oczywiście, spoko. Ja sobie odsłucham na fofie.
I tu nie będę ukrywał, że głośniki tego troszkę przestały dawać, mikrofon, przepraszam, na którym to było ogrywane, przestały dawać, a parafię mamy na Księżycu? Nie, parafii na Księżycu jeszcze nie mamy, ale bardzo, bardzo, bardzo chętnie po kolędzie, nie? Tak, wiesz, sobie przychodzisz do tych nóżek Apollo, życzy pan sobie kolędowania? O nie, o to ślubiku nie będzie. Natomiast...
O, na tą parafię na Księżycu, to bym tam wysłał trochę osób jednak.
Nawet?
Sobie tam siedzieli i by mieli... Wreszcie by ich nikt nie prześladował.
Nawet miałbym parę nazwisk i jakby Jacek Blacha zadzwonił, to też pewnie miałby parę nazwisk w tym temacie. Jestem nawet pewien, kto.
Wyobrażasz sobie, tak siedzi tam i Janek i taki furiat obok siebie.
O jest.
To by było ciekawe.
Natomiast schodząc już powoli z tematu SpaceX, chciałbym jeszcze wam powiedzieć o paru innych fajnych rzeczach, które się wydarzyły. Mianowicie firma Rocket Lab, która nie ma szczególnie rozpoznawalnej nazwy, ale podczas drugiego lotu rakiety Electron, o której nikt nie słyszał, który został zakończony sukcesem w przestrzeń kosmiczną, została wysłana sztuczna gwiazda Humanity Star. Już wam ją tutaj wrzucę, żebyście
co sobie... Co ty opowiadasz?
W kompletnym sekrecie i ona jest widoczna również gołym okiem z Ziemi, ponieważ zwróćcie uwagę na jej konstrukcję. Ona ma... Jedynym jej zastosowaniem jest właśnie odbijanie światła. 65 odblaskowych paneli, orbituje Ziemię co 90 minut. Jeżeli chcecie śledzić Humanity Star i zobaczyć ją na własne oczy, to jest zaprojektowana specjalna strona internetowa, którą również wam wrzucam na czacie. Tak, żebyście się mogli przy... I uderz w stół, a blacha się odezwie.
Blacho, to odezwij się.
Kogo byś wysłał na parafię do Księżyca? Na Księżyc?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Nic o parafii nie wiem. Natomiast dokonałem sobie na początku audycji małego researchu i Emiraty Arabskie chcą budować Scientific Center. To się dokładnie będzie nazywać Mohammed Rashid Scientific Center. Co ciekawe, w polskich przekładach jakiś debil Filip Gikowski przetłumaczył to na szpital, że Emiraty Arabskie chcą budować szpital. Także polecamy polskie serwisy, które robią przekłady z amerykańskich pism popularno-naukowych. Chcą to wpompować jakieś potężne pieniądze i projekt ma powstać w 2117 roku. Jak na razie pokazali rendery 3D i gdzieś w Emiratach Arabskich już jest laboratorium, które nad tym pracuje. Także etam polecam zbudować bunkier, bo islamiści już na kosmosie będą przed nami i mogą... I mogą czasami ustawić jakieś działo wycelowane w twój blog i w twoje mieszkanie wprost z Marsa. No to taka rakieta poleci parę lat, ale celność, myślę, będzie jak najbardziej przy tych środkach finansowych, które posiadają Emiraty Arabskie, a uwierzcie mi, posiadają nieograniczone prawie, że środki finansowe. Przy tych środkach finansowych będą w stanie dorwać każdego, kto na Allaha pluje.
Właśnie, tutaj a propos, że Arabowie szybciej niż Polacy wyszli w kosmos, to tutaj jednak przypomnę Hermaszewskiego, ale przypomnę go w anegdocie, a nie na zasadzie, że hurdur Hermaszewski, ponieważ widziałem kiedyś wywiad z Hermaszewskim, długo, długo po tym, jak już, no nie wiem, on pochodził z lat 90., jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie Hermaszewski został zapytany przez dziennikarza, czy kiedykolwiek, będąc tam w kosmosie, czy widział coś kiedyś takiego dziwnego, niewytłumaczalnego. I okazuje się, że tak. I mówi, że tak i tak wygląda przez wizjer. I taki mały cylindryczny obiekt, taki wielkości puszki dezodorantu, nie? I tak sobie leci powoli, i tak wiesz, i tak światło się odbija mu... I tak co to jest, nie? No i później się kontaktuje z Ground Control, no i pyta, no mieliśmy tutaj taki ten, no i tutaj sobie lata koło nas i tutaj prawie, że nam puka w szybkę, co to może być? No a Rusek na to... A srałeś przed chwilą? No tak. No to jest taki pojemnik, co my tam wystrzeliwujemy, jak się wysrasz.
I to jest historia autentyczna.
Tak, to jest historia autentyczna. To jest historia autentyczna z wywiadu z Hermaszewskim.
Chciałbym zobaczyć jego minę, kiedy się o tym dowiedział.
To znaczy, kiedy, wiesz, on...
Kiedy przez ten... przez tą chwilę myślał, że to jednak jakaś niezbadana cywilizacja, a to jednak jego kupka.
No ja tu jeszcze dodam, że na miejscu islamosceptyków to bym się bał, ponieważ w wielu miejscach, które w sieci, które informują, że tak powiem, o tych planach Emiratów Arabskich, pojawia się takie sformułowanie, że an area about twice the size of Alcatraz Island. Bardzo ciekawe porównanie do wyspy Alcatraz. Kto wie, czy to nie ma, że tak, czy to nie jest pewna sugestia, że ma to być takie właśnie Alcatraz dla islamosceptyków. Także kto nie jest Mahomedem, to na Marsa.
Tak. Nie wiem, czy czytacie czata, Etam tu będzie postulował, nie wiem, będzie pisał petycję, nie wiem do kogo, czy to będzie polski rząd, czy ktokolwiek, żeby umieścił krzyż na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że powinien tam latać, także...
Znaczy, jest, wiecie, problem z podróżami kosmicznymi zasadniczo jest taki, że każdy kilogram się liczy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, nie mam tego pod okiem, więc cytuję z pamięci, ale podczas misji Apollo astronauci zabrali sobie kanapki. Pochowali gdzieś tam po kieszeniach, w tych swoich skafandrach, co oczywiście nie, no wiecie, no to tam 200 gram, no to nie zrobiło dużej różnicy, tam tona paliwa, czy w jedną stronę, czy w drugą, no to przy takiej ilości nie będzie zbyt dużo, no ale faktycznie zabrali ze sobą kanapki, no i dopiero później jak wylądowali, jak się do tego przyznali, no to NASA ich opieprzyła od góry do dołu, że jak te okruszki zaczną sobie latać, jak ktoś nie może w jakiś dziwny sposób sobie go wetknie w nosa, gdzieś tam się dostanie i tak dalej, no to sorry, winę tu, no ale będziemy mieli problemy, szczególnie, że pamiętajcie, że w tamtych czasach to jednak wojskowi piloci latali w statkach kosmicznych, a nie jacyś naukowcy, nie jacyś medycy, tylko ludzie właśnie z podstawowym wykształceniem w kierunku pierwszej pomocy. No ale drewniany krzyż również waży. A jakbyśmy zrobili taką polską stację kosmiczną, Jezu, ufam tobie.
To ja a propos kanapek, to może to nie jest do końca związane z tematem, ale jakiś czas temu swoją kanapkę na biegunie zostawiła jedna dziewczyna, której to hejterzy się odgrażali, że ją zjedzą, więc na biegunie gdzieś tam w jednym z centralnych punktów zostawiła im kanapkę, żeby przyszli, żeby po prostu sobie zjedli, tak? Jeśli mogą, tak? To był taki zwrot w stronę tych, którzy ją hejtowali. Także jeżeli ktoś podczas audycji Cyborga jest głodny, zapraszamy na biegun.
I smacznego. Tak przeczytałem właśnie, że dzisiejszy koszt wyniesienia 1 kg ładunku z Ziemi na niską orbitę okołoziemską są bardzo wysokie i wahają się od 10 tysięcy do 25 tysięcy dolarów.
Mówimy tu o nieaktualne informacje, mój drogi, ponieważ jeżeli używamy wielokrotnie używanej rakiety Falcon 9, to wtedy ten koszt spada do 8 tysięcy dolarów. No to kiedyś mówiłem, mówiłem nawet o tym na ten temat na audycji, że w czasach jeszcze misji STS, czyli misji wahadłowych, to koszt kilograma wynosił około 30 tysięcy dolarów. No i
Srogo.
No i teraz wiesz, no i teraz to się zmieniło. A jeszcze jeden news jeszcze z planety SpaceX, ponieważ wczoraj był wynoszony GeoSat 1, którego trzeba było wynieść odrobinkę wyżej, wobec czego i to była dość przestarzała rakieta starego typu, oczywiście względem SpaceX, który ma parę lat oczywiście, wszyscy się spodziewali, że ta rakieta zwyczajnie sobie spłonie, wracając do atmosfery, ponieważ jeżeli by ona nawet próbowała wylądować, to ciąg, który musiałaby mieć w trakcie lądowania, prawdopodobnie zniszczyłby barkę, na której te rakiety lądują. I co się stało? Elon Musk stwierdził, że operacja zakończyła się sukcesem. Rakieta wylądowała na wodzie i sobie pływa. używając, tak, nic nie zostało tam uszkodzone i tak dalej, idealnie zlądowała na wodzie i tak sobie pływa i teraz ją, i w tej chwili dokładnie jak teraz rozmawiamy, ją próbują zaholować na brzeg.
To jest bardzo ciekawe rozwiązanie.
To ja na koniec jeszcze tylko wrzucę, że gdzieś tam w międzyczasie też przemknęła mi taka informacja, taki artykuł odnośnie badania drobnoustrojów w kosmosie. Ponoć na jednej ze stacji ISS znaleziono jakieś drobnoustroje i opracowano metodę, gdzie da się wyciągać już, że tak powiem, w kosmosie, da się wyciągać DNA z konkretnych drobnoustrojów. W sensie, no nie jest konieczność tak, żeby potem przetransportowywać to z powrotem na stację kosmiczną na Ziemi i tutaj to badać w laboratorium, tylko wszystko odbywa się przy użyciu specjalistycznej aparatury i już na miejscu jest wykonywane przez roboty. Kto wie, kurwa, czy nie przez cyborgi. No i to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
Dzięki no i do usłyszenia.
No i cię sprzedał. No, i jeszcze na antenie.
No kurde, no jak ja teraz pójdę sekwencjować DNA na orbicie?
Wszyscy już wiedzą.
No, powalone. A w międzyczasie jeszcze jeden news kosmiczny, który co prawda prawdopodobnie nie zdarzy się nawet w najbliższym roku, moi drodzy, natomiast NASA planuje jednak eksplorację Wenus. Po wielu nieudanych doświadczeniach, ponieważ Wenus jest strasznie nieprzyjazną planetą, gdzie panują ogromne temperatury, ogromne ciśnienie, paskudne wiatry, jeziora amoniaku i inne syfy, NASA zaprojektowała koncepcję wenusjańskiego łazika. Propozycja, która jest częścią eksperymentalnego programu NASA Innovative Advanced Concepts, wymaga użycia łazika, na którego pokładzie znajduje się jak najmniej elektroniki. Pozwoliłoby to na wykorzystanie materiałów odpornych na wysokie temperatury, co z kolei przełożyłoby się na lepsze przystosowanie łazika do pracy w niebezpiecznym środowisku i dłuższy czas misji. No w historii wiemy, że mieliśmy dwie próby lądowania. Były to sondy Venera, które, z tego co pamiętam, jedna sonda zdołała zrobić dwa zdjęcia i to jest wszystko, co wiemy odnośnie... druga chyba też coś tam strzeliła, nie jestem pewien w tej chwili. Natomiast no, wysłano coś w miejsce, o którym nie wiedzieliśmy nic, ponieważ Wenus jest pokryta bardzo głęboką, bardzo grubą pokrywą chmur, no i to się niestety za bardzo nie sprzedaje. Natomiast właśnie Odrobiono zadanie domowe, ponieważ te sondy latały w bodajże latach 70., pod koniec lat 70. I odrobiono zadanie domowe i łazik noszący nazwę The Automation Rover for Extreme Environments miałby posiadać zminimalizowaną liczbę elektronicznych urządzeń na pokładzie. Jego budowa ma zostać oparta o koła zębate, sposób poruszania się by przypominał ten, w jaki poruszałyby się czołgi podczas I wojny światowej. Dźwignie i przekładnie na pokładzie pobierałyby pomiary powierzchni i były zasilane przez małą turbinę wiatrową wykorzystującą ekstremalną atmosferę panującą na planetę. Zespół projektujący tego łazika posunął się tak daleko, że zaproponowano, aby do komunikacji pomiędzy łazikiem a orbiterem można by wykorzystać kod Morsa, który następnie byłby przesyłany na Ziemię ze względu na przeróżne zakłócenia, które występują w wenusjańskiej atmosferze. Orbiter po prostu kierowałby radar na znajdujący się na powierzchni łazik i gromadził przesyłane dane. Większość projektów tej komórki badawczej jest oddalona o dziesiątki lat od ich rzeczywistego wykonania. Celem tych projektów jest raczej sprawdzenie, czy koncepcja danej misji jest możliwa. Nie oczekujmy więc, że ten łazik w ciągu najbliższych lat, czy nawet za naszego życia poleci na Wenus, ale wyniki obecnych badań mogą utorować drogę innym misjom kosmicznym i być może w niedalekiej przyszłości ponownie odwiedzimy najbardziej piekielną planetę w Układzie Słonecznym. Także, moi drodzy, dzieje się.
I kolejne miejsce, gdzie można byłoby wysyłać niepokornych. Powiedz mi, Potrzeba, a ty często się spotykasz, nie wiem, jeśli mogę ci tak zmienić trochę tego audycji, często się spotykasz z niedowiarkami, którzy kwestionują istnienie międzynarodowej stacji albo nagrań, które można obejrzeć?
Wiesz co, z niedowiarkami stacji kosmicznej nie, natomiast powiem szczerze, że ostatnio strasznie krwawe żniwo zbiera kwestia płaskiej Ziemi. I ludzie, którzy są wykształceni w miarę, czy to powiedzmy studenci, czy coś, jednak nie jestem za bardzo do tego przekonany. Ale słuchajcie, miejmy swój rozum i godność człowieka, tak, jest, to, wiesz, to wszystko się bierze z braku umiejętności klasyfikacji informacji, nie? Jeżeli nie jesteś w stanie, po prostu, wiesz, nie wiem, jeżeli masz paletę badań, które mówią, że coś jest okej, i drugą paletę badań, i kurde, jedno badanie, które mówi, że stacja kosmiczna nie istnieje, no to kurde, szanujmy się, no.
No i tutaj są potrzebni nasi sceptycy, którzy, jak widzisz na czacie Nocnego Radia, wrzucili tam chyba ETAM, płaską Ziemię. A to mnie też zastanawia, przecież ETAM jest fanatykiem astronomii, lata z tym swoim tam osprzętowaniem, gdzieś miał na jakieś wykłady chodzić astronomiczne, a teraz goś pisze o płaskiej Ziemi. Coś tu mi się kłóci. Potrzeba, jesteś tam?
Dobra, jestem, bo tutaj się ktoś próbuje wdzwonić, ale wiem kto i nie do końca mam ochotę ich odebrać.
Aha, no spoko, no to nie wiem. Słuchaj, może ja będę, nie wiem do której będziesz prowadził audycję, jak długo mam jeszcze zostać.
Nie wiem, bo jak mówię, po głosie jak słychać, nie jestem dzisiaj w pełni formy, a jeszcze dzisiaj będę sporo mówił w dzisiejszych czasach ostatecznych i tak jak na samym początku zapowiadałem, będzie to audycja dużo krótsza niż zwykle, także może będę powoli stawiał tutaj kropkę.
No spoko, ja tam się objawię na tych czasach ostatecznych, zobaczę co przygotowaliście, czy ty z Krawcem.
Także... Krawiec, ja i Bajditer.
O proszę, no to zacne trio.
No takiego komba to nigdzie nie uświadczycie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dzięki wielkie za telefon, dzięki Blacha, dzięki profesorze i dzięki Maxie za to, że się tutaj dołączyliście do naszej dyskusji. Ja was zapraszam za 2 godziny na czasy ostateczne. Do usłyszenia za 2 godziny. Na razie, cześć.
No cześć.